Pierwsza Królewska, 8 rozdział.
Tutaj.
Przeczytamy pierwszy werset i się pomodlimy. Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich u siebie, u króla Salomona w Jeruzalemie, aby przenieść skrzynię przymierza pańskiego z miasta Dawida, czyli Syjonu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że wielkie dzieło Twojego odkupienia już wcześniej z tak wielką chwałą zostało nam objawione i zapowiedziane już całe wieki wcześniej. Co więcej, nawet teraz, patrząc na to objawienie, patrząc na świątynię, patrząc na jej poświęcenie, jej dedykację, widzimy cały wachlarz rzeczy, całą chwałę, całe bogactwo tego, całe bogactwo tego, jakie mamy w Tobie, Panie Jezu, a precyzyjnie to ujmując, bogactwo chwały, bogactwo pokoju, jakie mamy, które stało się naszym udziałem przez Twoje ciało. Dziękujemy Ci za to, o Boże, powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, 8 rozdział, 2 rozdział. Mam nadzieję, że macie Biblię, bo cały tekst nie będzie wyświetlony, ale 2 rozdział, rozdział, który mówi o poświęceniu świątyni, rozdział, który mówi, traktuje o modlitwie. Otrzymamy z tego tekstu między innymi wskazówki, czym jest modlitwa, zachętę, jak się modlić, instrukcje co do tego, w jaki sposób się modlić. Co więcej, otrzymamy też mechanizm, co się dzieje technicznie, mechanicznie, fizycznie, co się dzieje, kiedy się modlimy. Tak więc to również będzie służyło ku naszej zachęcie. Wszystkie te rzeczy, jak to wygląda. Jak to ktoś kiedyś powiedział, niestety Kościół, jako Kościół jesteśmy, żyjemy w czasach zaniedbania, w czasach pełnych zaniedbania, a to właśnie z tego powodu, że nie dostrzegamy świątyni, czy pełnego, czy w ogóle nie zajmujemy się tą rzeczą. W jaki sposób świątynia objawia odkupienie Jezusa Chrystusa, dzieło odkupieńcze, w jaki sposób ona wskazuje na to dzieło. Tak więc dzisiejsze kazanie zatytułowane jest Imię i kilka może kwestii wstępnych na sam początek. Oto jak widzimy w pierwszym wersecie, Bóg wprowadza się do swojego domu. Początek 9 rozdziału mówi również, wskazuje na to, że jednocześnie Salomon wprowadza się do swojego domu. Zarówno świątynia, jak i pałac królewski stanowiły jeden kompleks architektonicznie ze sobą połączony. I teraz człowiek zaczyna królować wraz z Bogiem. Od tego rozdziału. I co to znaczy? Na kogo to wskazuje? No oczywiście wskazuje to, że oto wszystkie królestwa teraz stały się królestwami Boga i Jego Syna. Oto człowiek, Jezus Chrystus, króluje wraz z Bogiem, czyli to, co widzimy w 8 rozdziale, wskazuje na to, co nadchodzi. Świątynia została wybudowana na górze. Pamiętacie, jaka góra? Moria. Zapamiętajcie, świątynia została wybudowana na górze Moria. Skąd wiemy 2 Kronik 3.1? I teraz, jak widzimy w pierwszym wersecie, góra Syjon. Z góry Syjon, na której przebywała Arka, góra Syjon, z tej góry zostanie Arka przetransportowana na wzgórze Moria. Gdzie były wszystkie, to jest ciężkie pytanie, To jest trudne pytanie. Tylko Sebastian zna odpowiedź na to pytanie. Gdzie były wszystkie całe wyposażenie namiotu zgromadzenia mojżeszowego? Oczywiście to wyposażenie było w Gibeonie, tam gdzie się pojawił Bóg Salomonowi pierwszy raz, no i za chwilę pojawi się jemu drugi raz. Ale teraz widzimy, że Arka zostanie przetransportowana z góry Syjon, czyli z miasta Dawida. Zostanie przetransportowana na wzgórze Moria, gdzie znajduje się świątynia, do świątyni. I teraz góra, która góra była wyższa? Syjon czy Moria? Syjon była wyższa. Góra Syjon była wyższa. A teraz drugie pytanie. Która góra jest wyższa? Syjon czy Góra Oliwna? No, widzicie, gdyby był Kamil z nami, to od razu by natychmiast by udzielił nam odpowiedzi. Mówi, że wzgórze świątynne to w ogóle niezauważalne praktycznie. Podczas gdy, żeby wejść na górę Oliwną, to razem z Danielem musieli się nieomal zadyszki dostali i ledwo się tam wdrapali. Także Góra Oliwna jest zdecydowanie wyższa. Czyli jeżeli jest wyższa od góry Syjon, to jest wyższa zarówno od góry Syjon, jak i od góry Moria. Tak więc, czy nas to dziwi? No nie powinno nas to dziwić, dlatego że w pierwszej Mojżeszowej Eden, czy ogród w Edenie, czyli ten święty ogród, czy świątynia w pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, świątynia, święty ogród był położony poniżej. Dlaczego? No dlatego, że jak czytamy w pierwszym rozdziale, nie pamiętam który urywek, rzeka wpływała do ogrodu, czyli sam ogród musiał znajdować się poniżej niż ziemia Eden. Tak więc nie zawsze tak będzie, dlatego że jak czytamy w Izajasza 2:2, w dniach ostatecznych góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad wszystkie pagórki i tłumnie będą do niej podążać wszystkie narody. Tak więc mamy dwa aspekty. Ta świątynia już i poświęcenie świątyni te dwa aspekty zapowiada, że świątynia będzie na najwyższej górze. Teraz nie jest jeszcze, ale będzie na najwyższej górze i oczywiście będzie świątynią wszystkich narodów. I zobaczcie, drugi werset. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest w miesiącu siódmym. Jakie to było święto? To było święto namiotów. Oto teraz Bóg zamieszka pośrodku swojego ludu. Oto Bóg zamieszka pośrodku swojego ludu. I trzeci werset. A gdy przyszli wszyscy starsi izraelscy, kapłani podnieśli skrzynię i przenieśli skrzynię pańską oraz namiot zgromadzenia wraz ze wszystkimi świętymi przyborami, które były w namiocie, przenieśli je kapłani i lewici. Zobaczcie, dwa razy to jest podkreślone, w jaki sposób skrzynia była transportowana. I oczywiście wiemy momentalnie, że uprzednio ta skrzynia była transportowana w zły sposób, była wsadzona na zwierzę, nie tak jak należało, ją transportowano i oczywiście sąd Boży spadł na całego Izraela. Podczas gdy tutaj już nauczeni przykładem transportują ją w odpowiedni sposób. Skrzynia ma zostać przeniesiona z Syjonu, z miasta do domu, czyli do świątyni. Bo pamiętacie, że powinno to być przetłumaczone w całych tych urywkach, budowanie świątyni. Dlaczego nie dom? Powinno być napisane, powinno być pozostawione tak, jak tam jest, czyli dom. Skrzynia obecności Bożej zostaje przetransportowana do domu. Słuchajcie, jedna ciekawa rzecz tutaj, dlatego że my wychowaliśmy się na poszukiwaczach zaginionej Arki, No i jedna rzecz, która jest dość ciekawa, jest taka, że to jest ostatnie wspomnienie Arki w księgach królewskich, czy może nawet raczej w księgach historycznych. Ostatnie wspomnienie Arki. Arka nawet nie została wymieniona, o dziwo, wśród sprzętów, które zabrał Nebukadnesar czy Nabuchodonozor. Nawet nie została wśród tych sprzętów wymieniona. Także to jest koniec. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wcześniej chodziło o Arkę. Wcześniej wszystko skupiało się na Arce. Tym razem, czy od tego momentu, to już nie Arka, ale chodzi teraz o świątynię, o całą świątynię. Jak wiemy doskonale, pamiętajcie, niech to się na naszych umysłach wyciśnie głęboko, że świątynia to oczywiście to jest zgromadzenie. Świątynia to jest zgromadzenie ludu Bożego. To jest lud Boży. To jest architektoniczne odwzorowanie ludu Bożego. I dlatego później, czy teraz, my jesteśmy prawdziwą świątynią Bożą. Tak więc Arka kończy się. Era Arki. Jeszcze zostaje przetransportowana i cisza. W Jeremiasza 3,16 czytamy, bardzo interesujący urywek. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, słuchajcie uważnie, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt nie będzie o niej myślał i nikt jej nie będzie wspominał. Nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy, do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. Tak więc oto teraz, tak, jeszcze Arka zostaje przetransportowana z odpowiednim szacunkiem, ale era Arki się skończyła. Co było w Arce? Jeden z komentatorów, przepraszam, jeszcze wcześniej, przeczytajmy dalej. I przenieśli lewici, kapłani i lewici, piąty werset, król Salomon zaś i cały zbór izraelski, wszyscy, którzy się zgromadzili u niego przed skrzynią, składali ofiary z owiec i wołów w tak wielkiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani porachować. Słuchajcie, na samym początku, jak klamrą, cały ten urywek poświęcenia świątyni spinają ofiary, zaczyna się od ofiar, całe poświęcenie świątyni również na ofiarach się zakończy. I teraz zobaczcie, szósty werset. Kapłani wnieśli skrzynię przymierza pańskiego na jej miejsce do przybytku wewnętrznego domu, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów. Cheruby bowiem miały skrzydła rozpostarte nad miejscem dla skrzyni, tak iż cheruby okrywały skrzynię. Teraz zaczyna się interesujący moment. Cheruby okrywały skrzynię i jej drążki z wierzchu. Drążki, teraz mam cały werset poświęcony drążkom. Drążki te zaś były tak długie, że końce ich widać było ze świątyni, z przedniej strony miejsca najświętszego. Nie było ich jednak widać z zewnątrz. Tam są one aż do dnia dzisiejszego. W skrzyni nie było też nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem. Cały werset, zarówno w drugiej kronik, jak i w tym pierwszej królewskiej, poświęcony drążkom. Nawet półtora wersetu poświęconych drążkom. I teraz po co? Co to miało zasygnalizować? Jeden z komentatorów słusznie zwrócił uwagę, tak mi się wydaje, że ten werset ma do czynienia z wersetem 27, jeżeli nie macie Biblii, to nie. 27 werset, który mówi, lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi, modli się już Salomon. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Oto zbudowałem ci dom, ale przecież ty jesteś nieogarnięty. Czyli Salomon mówi, słuchajcie, uważajcie, nie myślcie sobie, ludu izraelski, że oto teraz macie Boga w pudełku. Że teraz macie Boga w pudełku i teraz ten Bóg jak talizman jakiś, jak jakiś fetysz będzie, tak jak żeście poprzednio traktowali Arkę, tak teraz nie myślcie sobie przypadkiem, że oto w taki sposób, żeście pochwycili Boga i teraz ten Bóg jest waszą własnością, bez względu na nic, automatycznie. I właśnie na to wskazują te drążki, które były widoczne, które były widzialne, które świadczą, do czego służą drążki. No drążki były tak długie, do czego służą? No służą do transportu. Tylko w tym celu są potrzebne. Tak więc drążki, które były widoczne, tam jest jeden pewien problem, ale już pomińmy ten problem. Drążki, które były widoczne, wskazują na co? Uwaga, nie jesteście właścicielami tego Boga. Uwaga, jeżeli sprzeniewierzycie się prorokom Boga, jeżeli opuścicie tego Boga, ten Bóg wyprowadzi się, jest gotów wyprowadzić się z tej świątyni. Ta świątynia zostanie pusta, no ale zostanie pusta przez 5 sekund, prędzej niż zdążysz powiedzieć Indiana Jones, nowy właściciel się wprowadzi. A jaki to będzie właściciel? No będą to demony, będzie to, stanie się jaskinią zbójców ten dom. Tak więc uważajcie, mówi Salomon, czy prorok, który napisał Pierwszą Królewską, uważajcie, te drążki są dla nas przypomnieniem, że nie my jesteśmy właścicielami tego Boga. I zobaczcie, warce, co było warce? Warce było, może następny slajd. W skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze wraz z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. W liście do Hebrajczyków 9:4 czytamy, że tam się również znajdowała złota dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. I oczywiście te rzeczy, jak na przykład laska Arona, najprawdopodobniej stała tuż przy arce. Podobnie dzban z manną. I oczywiście te trzy rzeczy, dzban z manną, laska Arona i tablice przymierza, wskazywały na trzy dary, o których wielokrotnie mówiliśmy i nauczaliśmy. Oznaczają te dary, oznaczają życie, władzę i wiedzę. Wszystkie te trzy dary i te trzy rzeczy, ich źródłem, ich właścicielem, jedynym, który może nas obdarować, czy to życiem, czy władzą, czy wiedzą, jest Bóg. On jest jedynie źródłem. I tak na przykład w jedzeniu nie ma życia, jak to bodajże Jordan na co zwraca uwagę, jedzenie jest martwe. Tylko prymitywne ludy zwracały na to uwagę i na przykład jadły bijące jeszcze serce bawołu ubitego. Dlaczego? Dlatego, że no, to było logiczne. Dlatego, że jeżeli chcę mieć życie, to muszę zjeść coś żywego jeszcze. No nie? Podczas gdy prawda jest taka, że pożywienie, które my jemy, całe pożywienie jest martwe. Nie ma życia samo w sobie. Oczywiście jest jedno pożywienie, które miało życie samo w sobie, ale to było zakazane. Nie wolno go było jeść, a to jest krew. Bóg daje nam życie. Tak więc to jest również dla nas, zwłaszcza jako kościoła, w którym różne diety są nader popularne, powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to Bóg daje nam życie wraz z jedzeniem. Wraz z jedzeniem. To jest jak gdyby produkt uboczny jedzenia, ale to Bóg jest dawcą życia, a nie samo jedzenie w sobie. Nie jest
samo jedzenie.
Dokładnie, dokładnie, Hania. Nie jest samo jedzenie. Tak więc nie skupiajmy się na jedzeniu, ale skupiajmy się na Bogu, który daje nam życie. I teraz, Arka jest na swoim miejscu. Co się dzieje? Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Obłok Bożej obecności napełnił całą świątynię. W momencie, kiedy obłok Bożej obecności napełnił całą świątynię, ustaje wszelkie uwielbienie, wszelkie oto Boża obecność nagle jest najważniejsza. Gdy zaś kapłani, 10 werset, wychodzili ze świątyni, zostawili Arkę, wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę. Tak więc wszelkie obrzędy, wszystko nagle się zatrzymało, bo to sam Bóg się pojawił, Jego obecność, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Wtedy Salomon rzekł, i teraz Salomon interpretuje ludziom, opowiada ludziom, co się dzieje, wyjaśnia, co ma miejsce. I mówi, Pan powiedział, że będzie mieszkał w mroku, czy w gęstym obłoku. Zbudowałem ci oto dom, ten na mieszkanie, siedzibę, abyś tu przebywał na wieki. Po czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, a całe zgromadzenie izraelskie stało. Słuchajcie, czym jest obłok? Oczywiście tak jak Salomon i nas pouczył, obłok jest miejscem Bożej obecności, jest znakiem Bożej obecności. Ale więcej, dlatego że identyczny kontekst znajdujemy w Psalmie 22, w którym czytamy, a przecież ty jesteś święty, zamieszkujesz chwały Izraela. Czyli Bóg zamieszkuje chwałę swojego ludu, czy uwielbienie, czy chwałę, które uwielbienie, które zanosi Jego imieniu, Jego lud. Tobie ufali ojcowie, ufali i wybawiłeś ich, do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tak więc i modlitwa, i chwała, czyli chwała nie oznacza nic innego, jak tylko zgromadzenie ludu Bożego. I zobaczcie, w rzeczy samej, 14 werset mówi, czym jest obłok. Jeżeli byśmy się jeszcze rozminęli, to 14 werset dokładnie mówi nam, czym jest obłok, który się pojawił i czym jest ten obłok, którego stajemy się częścią, kiedy gromadzimy się na to zgromadzenie. Gromadzimy się razem ze świętymi, razem z milionami aniołów w niebie, by chwalić Boga. Tak więc obłok to zgromadzenie ludu, jak i aniołów wielbiących Boga. I zobaczcie, rozpoczyna się modlitwa. Rozpoczyna się modlitwa Salomona i bardzo jedna ciekawa rzecz, z którą nie rozmińmy się, jest cała wielka dedykacja, poświęcenie świątyni Bożej, którą domu Bożego, którą wybudował Salomon Bogu. I teraz całe poświęcenie świątyni sprowadza się do modlitwy. Tak, czytaliśmy, słyszeliśmy o ofiarach, słyszeliśmy o niezliczonych ofiarach, które były na początku, ale tak naprawdę nie ma żadnych jakichś obrzędów, to wszystko spada na drugi plan, podczas gdy cały ósmy rozdział praktycznie to jest modlitwa Salomona. Czyli całe poświęcenie świątyni to nic innego jak modlitwa. To nie są ofiary, których nie można liczyć, to nie jest jakaś zliczyć, to nie jest jakaś celebra liturgiczna, ale modlitwa. Praktycznie całe poświęcenie to modlitwa. I teraz zwróćcie uwagę, że modlitwa nie znosi ofiar, bynajmniej, ale modlitwa sprawia, że ofiary nabierają sensu. Dlaczego? Dlatego, że teraz Bóg chce innych ofiar. Zobaczcie, w Hebrajczyku, w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale czytamy: przez Niego, przez Chrystusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, jest mowa o nas, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, to jest też ofiara, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Tak więc takie ofiary, oto to, co się dzieje podczas poświęcenia świątyni, jest tak naprawdę zapowiedzią tego, co się dzieje obecnie tutaj, teraz, w tej sekundzie, na tym miejscu. Co więcej, ciekawa rzecz, i to jest Peter Lighthart, zwrócił na to uwagę, bardzo interesująca rzecz. Sam Salomon wygląda jak ofiara. Sam Salomon wygląda jak ofiara. Pewnie niektórzy jeszcze z was pamiętają, że na tą okazję poświęcenia świątyni Salomon skonstruował podwyższenie, które stało na dziedzińcu. To właśnie na tym podwyższeniu, z tego podwyższenia Salomon się modlił. I to podwyższenie, to podium, na którym on stał, miało dokładnie rozmiary ołtarza, który stał przed namiotem zgromadzenia Mojżesza. Czyli ten ołtarz, który zbudował Mojżesz, który był w namiocie przed namiotem zgromadzenia, dokładnie tych samych rozmiarów było podwyższenie. Tak więc, kiedy lud Boży widział Salomona na tym podwyższeniu, skojarzenie mogło być tylko jedno, że oto sam Salomon jest ofiarą. Sam Salomon z siebie składa ofiarę Bogu. Tak więc, jak mówiłem, akcent jest położony na modlitwę. Pamiętacie, co nasz Pan powiedział? Mój dom będzie domem modlitwy. I to była główna krytyka świątyni za jego czasów. Mój dom będzie domem modlitwy. W Izajasza, to jest cytat z Izajasza 56 rozdziału, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy i co więcej dla wszystkich ludów. Oto dom jest nie tyle dla Boga. Ewa, jakbyś mogła kolejną. Jak widzimy w kolejnych wersetach, 16, 17, 18, 19, 20, zobaczcie, w każdym jednym z tych wersetów, nawet jakbyśmy byli bardzo jacyś tępi, coś prorok próbuje nam tutaj zakomunikować. Coś próbuje nam tutaj powiedzieć bardzo istotnego. I teraz chodzi o to, że ten dom jest nie tyle domem dla Boga, ale jest domem dla imienia Bożego. Oto dla imienia Bożego ten dom zostaje wybudowany. Zobaczcie, 17 na przykład werset. Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zbudować przybytek imieniu Pana Boga Izraela. W jakiś uparty sposób wręcz wydaje się, że Salomon w swojej modlitwie podkreśla ten fakt, że dom jest zbudowany dla imienia Bożego. Nie tyle dla Boga, bo to jest prawda, że to jest dom Boży, ale dom dla imienia Bożego. I oczywiście dom dla imienia Bożego wskazuje na jedną rzecz. Ewa, jakbyś mogła kolejny slajd. W drugiej Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, czytamy, co następuje. To jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej, na które patrzycie. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i wprowadził cię na miejsce, którem ci zgotował. Ostrożnym bądź przed oblicznością jego. a słuchaj głosu Jego, nie drażnij Go, bo nie przepuści przestępstwu waszemu, gdyż imię moje w Nim jest. Oto Anioł Boży, nikt inny jak nasz Pan Jezus Chrystus, oto Anioł Boży towarzyszył Izraelowi, wyprowadził Izrael z Egiptu, a następnie wprowadził Izrael do nowej ziemi. W jaki sposób został opisany? Imię, moje imię w nim jest. I teraz Salomon rozpoczyna modlitwę i rozpoczyna tą modlitwę odnosząc się do Bożej wierności. Słuchajcie, to jest drugi rozdział. Zachęcam do przeczytania całości. Do Bożej wierności wysławia Boga, głosząc, nie ma innego Boga, nigdzie. Twoje obietnice się wypełniły, woła Salomon. Twoje obietnice się wypełniły, Salomon nic innego nie głosi, jak to, co my za chwilę ogłosimy, bądź wola Twoja. Tak więc najpierw namaszczony król, od razu wiadomo, mamy skojarzenie jedno, namaszczony król, Jezus otwiera drogę do modlitw, aby następnie modlić się dalej. I wstęp do modlitwy Salomon kończy wersetem 29 i 30. Widzicie, jakbyście mieli Biblię, to byście mogli... Na razie nie przerzucę je. Jakbyście mieli Biblię, to moglibyście popatrzeć na 30 werset i sami zobaczyć, na czym, czy widzicie jakąś strukturę szczególną, ale nie ma co, bo patrzycie na mnie, to Ewa, przerzuć slajd dalej, nie ma co czekać. I zobaczcie, 29 i 30 werset. Najpierw 29. Niechaj w taki sposób, pamiętajmy, Salomon kończy swój wstęp do modlitwy. Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem, nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. Tak więc oto Bóg ma oczy otwarte dzień i noc. Dlaczego? Jaka jest przyczyna? No przyczyna znajduje się w środku, bo tam jest imię moje. Ze względu na imię moje. Dlatego, że imię moje zamieszkuje tą świątynię. Dlatego, że imię moje, ta świątynia jest obrazem Jego ciała. Skąd wiemy, że jest obrazem Jego ciała? No, zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Tak więc niewątpliwie to jest obraz Jego ciała. To tutaj jest mowa o naszym Panie Jezusie Chrystusie. Tak więc ze względu na imię, oto Bóg nas wysłuchuje. I teraz zobaczcie, dochodzimy do 30 wersetu, który jest chiazmem, ma strukturę symetryczną i trzy razy w tym jednym wersecie pojawia się słowo szema, słuchaj, bardzo istotna rzecz, bardzo istotna, najistotniejsza chyba zdolność, jaką możecie nauczyć waszych dzieci. Słuchaj. 3 razy się pojawia. Zechciej wysłuchać błagania twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Następnie się miejsca pojawiają. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz w niebie, a wysłuchując raz racz odpuścić. Tak więc słuchaj, wysłuchaj błagania. Oczywiście to jest nierozłącznie związane z czym? Z grzechem. Tak więc jeżeli przychodzimy, i to jest już pierwsza, że tak powiem, jedna z aplikacji, z tych zastosowań. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy przychodzić jako grzesznicy, pokorni, ale słuchajcie, jako grzesznicy, i to jest cały ten dings, to jest na ten cały sekret. Grzesznicy, ale ufnie. Bo bardzo często grzesznicy, mnie to już na pewno nie wysłucha, no nie? A już tam nie ma sensu nawet. A teraz chodzi o to, żeby grzesznicy, którzy przychodzą ufnie do Boga się zwracają. Tak więc, kiedy błagania, czyli racz odpuścić, wysłuchaj, i teraz pojawiają się oczywiście miejsca, jest miejsce, czyli co? Te dwa miejsca są połączone. Oczywiście są połączone imieniem. Oto jest miejsce tutaj, czyli ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale przez to miejsce te modlitwy dochodzą do innego miejsca, gdzie jest Bóg, czyli w niebie. Tak, wysłuchaj. Wysłuchaj tych naszych wołań, wysłuchaj przez imię. Tak więc przez imię do samego nieba, oto miejsce, teraz jak widzimy, niebo łączy się z ziemią, modlitwy kierowane w kierunku świątyni, czyli w kierunku ciała, można powiedzieć, inaczej to ujmując, 8:38, w kierunku, jest kilka razy w tym całym rozdziale, w kierunku świątyni. Co jest tym miejscem? Oczywiście świątynia. Co jest tym miejscem? Ciało naszego Pana. Gdzie jest ciało? Oczywiście ciało jest w niebie. Słuchajcie, otwórzcie Hebrajczyków 10 rozdział. Hebrajczyków 10 rozdział, 19 i 20 werset. Musimy to zacytować. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. I słuchajcie teraz uważnie. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tak więc przez zasłonę, przez ciało swoje, to jest ta droga do samego nieba, do Boga, który jest w niebie. Przez to ciało mamy wstęp, tam gdzie Bóg mieszka. Słuchajcie, teraz w świetle tych dwóch wersetów posłuchajcie tego, co tak bardzo dobrze znacie. Jana 14 rozdział. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. 15 rozdział. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. 16 rozdział. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Owego dnia, słuchajcie, to jest ukoronowanie wszystkiego, 16 rozdział, 26-27. Słuchajcie, owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Tak więc mamy kompletnie, mam nadzieję, nową perspektywę, która przychodzi do nas z pierwszej królewskiej. Co się naprawdę dzieje, kiedy się zbieramy jako Kościół w imię Jezusa? Przez Jezusa Bóg słyszy nasze modlitwy. Przez Jezusa On słyszy nasze wołania. I następnie, to było zakończenie wstępu do modlitw, następnie Salomon modli się o tych, którzy zgrzeszyli, którzy przyjdą przed Boga wyznawać grzech. Modli się za cudzoziemców, którzy się pojawią przed jego świątynią. Modli się, kiedy będzie głód, kiedy będzie posucha. Modli się o kilka konkretnych, 7 w sumie modlitw przedstawia Bogu. Kończy wszystko błogosławieństwem, które jest w wersecie 56, 61. Wszystko kończy błogosławieństwem, które można podsumować: Boże, strzeż swój Kościół, strzeż swoje zgromadzenie. A drugie główne przesłanie, trochę zaskakujące, aby wszystkie ludy poznały jednego prawdziwego Boga. Aby wszystkie ludy poznały prawdziwego Boga. I na końcu pojawiają się ofiary. Zobaczcie 63 werset. Salomon złożył jako ofiarę pojednania Panu 22 tysiące sztuk bydła. Ofiara z bydła była ofiarą za kapłanów. Według 4 Mojżeszowej 3,39 to jest dokładnie ta ilość. I 120 tysięcy owiec, czyli oczywiście owce za lud Boży ofiarą. I to odpowiada 12 plemionom Izraela. Słuchajcie, lekcje dla nas, jeśli chodzi o tą modlitwę Salomona, czy poświęcenie świątyni. Po pierwsze, modlitwa jest jaka? No taka banalna aplikacja. Modlitwa jest ważna, zastosowanie. Modlitwa jest ważna, nie zaniedbuj jej. Doceniajmy to, co mamy. Że przez ciało, przez Chrystusa wstępujemy do najwyższego nieba. Nie zaniedbujmy modlitwy. Po drugie, módl się z wiarą, tak jak Salomon się modlił, powołując się na Boże obietnice. Módl się ufnie z wiarą. Co więcej, módl się precyzyjnie za cały wachlarz próśb. Konkretnie, Salomon konkretnie, jeżeli to się wydarzy, jeżeli będzie taka okoliczność, czy taka okoliczność, Panie, kiedy lud przyjdzie, ukorzy się przed Tobą, usłysz. Czyli Salomon konkretnie mówi, i oczywiście Salomon mówi konkretnie na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa, ale konkretnie woła do Boga o konkretne sytuacje. Co więcej, to jest radykalne teraz, no musicie sobie przeczytać tą modlitwę Salomona. Modli się za siebie? No nie, modli się za lud, modli się za innych, wstawia się za innych. Nie modli się za siebie, za swoje prośby, ale modli się za cały lud, za wszelkie prośby, wszelkie rzeczy, które mogą go dotykać. Słuchajcie, jest taki niesamowity urywek w Ewangelii Łukasza. Zapamiętajcie sobie 22, 31 werset. Łukasz 22, 31. Szymonie, Szymonie, mówi Jezus, oto szatan wyprosił sobie, żeby was odsiać, przesiać jak pszenicę. I teraz następny werset. Pierwsze dwa słowa. Kilka słów. Ja zaś, czy tak naprawdę ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Czyli zobaczcie, tak jak pierwszy Jezus, można powiedzieć, tak jak Salomon, który wskazywał na Jezusa, modli się za kogo? Modli się za lud. Modli się za innych. Podobnie, kiedy przychodzi nasz Pan, modli się za innych. Ale ja wołałem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Co więcej, słuchajcie, nie przejmujmy się, bo częstokroć mamy takie kompleksy, że tylko prośby, prosimy, więcej tych prośb i tak dalej. Spójrzmy na modlitwę Salomona. Przytłaczającej większości to były prośby. Ale słuchajcie, niech ta modlitwa będzie taka, czy nasza modlitwa będzie taka jak modlitwa Salomona, czyli oprawiona, jak piękny brylant, oprawiona we wdzięczność. Salomon zaczyna od wdzięczności. Boże, Twoja wierność królowi Dawidowi jest niesłychana i kończy na wdzięczności Bogu. Tak więc nie przejmujmy się, czyli nie miejmy kompleksu, że o, tylko prosimy. Ale oczywiście, jeżeli jeżeli nie ma wdzięczności w naszej modlitwie, no to rzeczywiście nasza perspektywa jest wypaczona. Musimy przyjść do Boga, jak już wspominałem, ufni i w pokorze, jak grzesznicy, którzy Mu ufają, jak grzesznicy, którzy liczą na Jego przychylność ze względu na Chrystusa. Podobnie jak Salomon, który ufnie prezentował modlitwę przed Bogiem. I ostatni slajd. 8 dnia, to jest ostatni werset tego rozdziału. 8 dnia zaś król Salomon rozpuścił lud. Błogosławili więc króla i odeszli do swoich namiotów, radośni i wdzięcznego serca z powodu wszelkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, swojemu słudze i Izraelowi, swojemu ludowi. Tak więc cały urywek kończy się niczym innym jak wdzięcznością. Kończy się tym, że lud Boży, ta chwała, którą Bóg zamieszkuje, jest pełna wiary i zachęty, jest pełna wdzięczności, że oto Bóg wyświadczył Dawidowi, okazał się wierny, wyświadczył wielkie dobro Dawidowi, swojemu słudze, całemu Izraelowi, swojemu ludowi. Tak więc niech to przeświadczenie wdzięczności, że oto Bóg nas wybawił, że oto Bóg nas prowadzi, że oto Bóg jest Bogiem, do którego ufnie możemy się zbliżyć, że On nas nie odtrąci. Niech to przeświadczenie sprawia, iż podobnie jak ci, będziemy wręcz eksplodować, można powiedzieć, wdzięcznością. Nie będziemy mogli zamknąć tej wdzięczności w sobie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoją wierność. Dziękujemy, że Ty otwarłeś drogę dla nas, tak iż przez ciało, przez ofiarę Twoją, Panie Jezu, mamy wstęp do najwyższego nieba. Dziękujemy, że Ty nas pouczasz, że Ty przez swoje objawienie i przez wiarę, którą nam dałeś, pouczasz nas co do tych rzeczy, których jeszcze nie widzimy oczami. Nadchodzi czas, kiedy wkrótce zobaczymy, jak to wszystko w realu wygląda. Ale już teraz wiemy, jak to wygląda. Już teraz wiemy, co ma miejsce. Dlatego dziękujemy Ci, że oto Ty jesteś tutaj pośrodku nas. Dziękujemy Ci, że Ty słyszysz naszych wołań, naszego uwielbienia, że możemy dołączyć się do niezliczonego obłoku aniołów i Twojego ludu w niebie i Twojego ludu tutaj na ziemi, które oddaje Tobie cześć i chwałę. Amen.